Kochana młodzieży, czcigodni księża, moi drodzy, wczoraj obchodziliśmy Dzień Chrztu Polski. Święta, które próbuje się w Polsce ostatnio wprowadzić i zakorzenić. Jest to dobra myśl, bowiem chrzest Polski rzeczywiście dla naszego społeczeństwa, narodu, państwa jest zdarzeniem absolutnie wyjątkowym. Chociażby i z tego powodu, że właściwie społeczeństwo, naród, a tym bardziej państwo polskie jako twór pogański w ogóle nie istniał. Nie było czegoś takiego jak etap pogański, aby Polacy musieli się z pogaństwa nawracać na chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo weszło i zaczęło konstytuować, tworzyć nie tylko religię, kościół, ale właśnie społeczeństwo, naród, państwo. I to jest jakaś zasadnicza myśl, swoistego rodzaju fenomen. Chrześcijaństwo. Zostaliśmy wprowadzeni w krąg kultury chrześcijańskiej. Na ten temat trzeba byłoby mówić bardzo dużo, dlatego że chrześcijaństwo jawi się, ukazuje się jako kultura, dla której nie ma alternatywy, dla której nie ma jakby konkurencji. Cały rozwój, który doznała Polska właśnie będąc w kręgu kultury chrześcijańskiej, zawdzięcza właśnie to i temu, że to właśnie chrześcijaństwo inspirowało. Na ten temat dzisiaj nie chciałbym mówić. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Mianowicie, że jakby szczytowym ideałem chrześcijaństwa jest miłość. Chrześcijaństwo głosi Boga miłości. Chrześcijaństwo idzie do człowieka z przesłaniem miłości. I dlatego można powiedzieć, chrześcijaństwo staje się kulturą trudną. Dlatego, że miłości nie można nakazać. Miłości nie można zadekretować w żadnej konstytucji. Można zapisać, ale to nic nie da. Miłości nie realizuje się na rozkaz. Do miłości się dorasta, do miłości się człowiek przekonuje, a jeszcze bardziej jakoś wewnętrznie doświadcza jako coś, co jest wspaniałym życiowym ideałem. Gdyby wszyscy ludzie właśnie kierowali się miłością, gdyby wszyscy ludzie dali się zainspirować miłości, to powiedzmy sobie szczerze, prawo byłoby niepotrzebne. Prawo byłoby niepotrzebne. Niestety prawo jest potrzebne, dlatego że właśnie jakby nie dowierzamy miłości. Jest coś w nas, co ciągle po prostu prowadzi do, czy powoduje jakiś defekt w naszym wnętrzu, że na tak rozumianą miłość nas nie stać. Ale moi drodzy, jest jeszcze drugi powód, dlaczego akurat właśnie miłość? I dlaczego właśnie akurat chrześcijaństwo? Otóż moi drodzy, powiedzmy szczerze, jedynie miłość jest zdolna stanąć wobec drugiego człowieka. Tylko z miłością, w pełnym tego słowa znaczeniu, jesteśmy zdolni stanąć wobec drugiego człowieka, który jawi się jako tajemnica. Do końca nigdy człowieka nie poznamy. On sam siebie, właściwie sam siebie do końca nie pozna, nie rozpozna. I dlatego ciągle będziemy zaskakiwani postawą drugiego człowieka. Będzie się nam wydawało, że świetnie go znamy, możemy na niego liczyć. A on w każdej chwili może zrobić pewien zwrot, pewną woltę, jak to byśmy powiedzieli, wywinąć pewien numer absolutnie niespodziewany i absolutnie jakoś idący w poprzek dotychczasowego całego jego życia, jego stylu życia, jego kultury osobistej. Człowiek jawi się tajemnicą. Właśnie ze względu na co? Ze względu na wolność. Ze względu na wolność. My dziś jesteśmy pijani na wolność. A nie dostrzegamy jednej rzeczy. Mianowicie, że spotykając się najpierw z rzeczywistością materialną, spotykamy się z pewnymi prawami, które tą rzeczywistością materialną rządzą. To są prawa fizyki, prawa matematyki. I czym one się charakteryzują? One się charakteryzują właśnie tym, że one nie pozwolą ze siebie kpić. One nie pozwolą sobą manipulować. One nie pozwolą siebie dowolnie definiować. Ich się trzeba z pokorą uczyć. Właśnie z pokorą uczyć. Trzeba się im w pewnym sensie podporządkować. Bowiem każdy z nas wie, że nie wychodzi się przez okno z 10. piętra. Co to znaczy zatem wolność? Czy wolno nam wyjść przez okno z 10. piętra, czy nie? A z drugiej strony, kiedy z pokorą poznamy te prawa, możemy z nie wykorzystać i rozwijać technikę. Możemy budować samolot, który waży kilkaset ton, a mimo to lata. Leci, ląduje, startuje. Ale wolność, moi drodzy, to jeszcze coś innego. Bowiem nasze życie na co dzień toczy się, rozwija się w drugim kręgu, spotykamy się z drugą rzeczywistością. Tą drugą rzeczywistością, tym drugim kręgiem, z którym się na co dzień spotykamy, jest drugi człowiek. Drugi człowiek, który także nosi w sobie drugie dno, tak jak cała rzeczywistość materialna nosi w sobie prawa fizyki, tak drugi człowiek nosi w sobie też takie drugie dno, bym powiedział. Tym drugim dnem jest życie. Życie, z którym także nie mamy do czynienia bezpośrednio. Z życiem spotykamy się poprzez żywą roślinę, żywe zwierzę, żywego człowieka i spotykamy się z tajemnicą. Do dzisiejszego dnia nauka nie rozszyfrowała genezy życia. Skąd i w jaki sposób się wzięło życie? Jeżeli przyjmujemy teorię Wielkiego Wybuchu, to astrofizycy potrafią śledzić i potrafią pokazywać, w jaki sposób te prawa fizyki rozwijały kosmos, że rodziły, powstawały pierwiastki, później skomplikowane, coraz to bardziej skomplikowana rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. I do dzisiejszego dnia właściwie jeszcze wszystkiego nie poznaliśmy. Natomiast jak będziemy śledzić życie, to nie potrafimy w pewnym sensie uchwycić historycznie, że coś się pojawiło, ale dlaczego, skąd, w jaki sposób, nie potrafimy tego rozszyfrować, bo życie pozostaje tajemnicą. Mało tego, z życia w przeciwieństwie do tych praw fizyki można kpić. Można je dowolnie definiować. Można je tak czy inaczej interpretować. I życie się nie obroni. Życie się o siebie nie upomni. Życie nie będzie stawać po swojej obronie, tak jak prawa fizyki. I dlatego człowieka można unicestwić, zakopać w lesie i tak zostanie na zawsze. Tak daleko się posuwa wolność człowieka. Wolność człowieka posunęła się jeszcze dalej. Bo co to byłaby za wolność, gdyby człowiekowi jednego nie było wolno zbuntować się przeciwko Bogu. I Bóg takiego właśnie człowieka stworzył. Wolnym, biorąc na siebie ryzyko właśnie tego, że człowiek w swojej wolności może się sprzeniewierzyć Bogu, może się Bogu zbuntować. A znakiem tego, że Bóg wziął na siebie ryzyko, to jest właśnie krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż, który jest znakiem właśnie wierności Bogu, znakiem miłości Boga i znakiem wolności człowieka. Bóg, broniąc się przed krzyżem, nie odebrał wolności człowiekowi. Raczej z krzyża czeka, aż się człowiek nawróci. Bo sam Bóg przezwyciężył krzyż zmartwychwstanie. I dlatego, moi drodzy, właśnie w tym jest największa nadzieja i największa moc, że ci, którzy zostali unicestwieni i zakopani w lesie, oni tak na zawsze tam nie zostaną, bo Bóg się w swoim sumieniu będzie o nich upominał. Bóg się będzie o nich upominał, to przyrzekł. To jest właśnie wolność człowieka, która staje się źródłem zła. Musimy się z tym liczyć. Staje się źródłem zła, bo wszelkie zło wzięło się z tego właśnie buntu przeciwko Bogu. Wszelkie zło wzięło się z tego buntu przeciwko drugiemu człowiekowi, którego się unicestwia, zakopuje w lesie, aby tak został na zawsze. Bóg stworzył człowieka właśnie wolnym. Bo, moi drodzy, gdyby nie było wolności, to świat byłby jeszcze gorszy. To dzięki wolności człowiek może czynić zło, ale dzięki wolności może czynić dobro. To dzięki wolności człowiek może się nawrócić. To dzięki wolności człowiek może się poprawić. To dzięki wolności człowiek może się zreflektować. A zatem bez wolności świat byłby jeszcze gorszy. Ale żeby to wszystko do końca móc zrozumieć, trzeba jeszcze wkomponować, jeśli tak wolno powiedzieć, w tę refleksję, w ten obraz, jedną sprawę. Mianowicie sumienie człowieka. Sumienie człowieka. Bo o tego człowieka, którego zakopano w lesie, o którego życie się nie upomni, życie go nie obroni, o tego człowieka obok, oprócz Boga, jego sumienia, może się upomnieć sumienie drugiego człowieka. Właśnie sumienie drugiego człowieka, aby nie dopuszczać do takiej sytuacji. A jeśli już się dopuści, to żeby przynajmniej zadość uczynić pewnemu poczuciu i oczekiwaniu sprawiedliwości. jest jakąś tajemnicą właśnie wolności człowieka. Że człowiek oczekuje nagrody, jeśli cokolwiek dobrego uczynił. Oczekuje jakiejś satysfakcji, jeśli cokolwiek dobrego uczynił. A jeśli doświadcza zła, oczekuje sprawiedliwości. Oczekuje sprawiedliwości. I gdyby tej sprawiedliwości miało się nie stać zadość, to byłby to największy jakiś dramat i sprzeczność życia. Skąd by się ta sprawiedliwość w człowieku miała wziąć? Że człowiek pragnie sprawiedliwości, oczekuje sprawiedliwości. I dla mnie, moi drodzy, to jest jednocześnie jakiś taki osobisty dowód na istnienie Pana Boga. Że Pan Bóg musi istnieć. Właśnie dlatego, żeby zadośćuczynić temu wewnętrznemu oczekiwaniu, pragnieniu sprawiedliwości człowieka sprawiedliwego, który nic nie jest winien, a cierpi. Iluż takich ludzi było na świecie, którzy nic nie zawinili, a potwornie cierpieli. Czyżby ich cierpienie miało być właśnie takie, że skończy się tym właśnie takim dramatem? Nie, Bóg się o to upomni. Bóg się o to upomni. Ale a propos sumienia, bo dzisiaj o sumieniu się nic nie mówi. Dzisiaj właśnie w pewnym sensie, jeżeli mówimy o sumieniu, to tylko po to, żeby odwołać się do swoistego rodzaju instytucji, która ma nas usprawiedliwić. Nawet największe błędy swoje usprawiedliwiamy tym, że sumienie mi nic nie wyrzuca. Ja postąpiłem zgodnie ze swoim sumieniem. Otóż nie na tym polega sumienie. Sumienie polega na tym, aby uznało różnicę między dobrem a złem. To słowo uznać jest bardzo ważne, bowiem to uznanie przychodzi z góry. Ta różnica między dobrem a złem przychodzi z góry. To przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim. Dzisiaj się w Ewangelii czytaliśmy. Właśnie ta różnica między dobrem a złem nie jest wymysłem widzimisię człowieka. Ona została dana człowiekowi z góry. I człowiek to ma uznać. I w ten czas, kiedy uznaje, to się staje człowiekiem sumienia, a kiedy nie uznaje, staje się człowiekiem bez sumienia. Człowiek sumienia, człowiek bez sumienia. I to jest chyba największy problem. Na tym polega cała jakby pedagogika, wychowywanie samego siebie. Aby uznać w sobie różnicę między dobrem a złem. Tę prawdziwą różnicę, która przychodzi z góry, która dana jest człowiekowi jako, mówimy, prawo naturalne. Gdzie pierwszym przykazaniem tego prawa naturalnego jest, aby dobro czynić, a zła unikać. I dlatego, moi drodzy, kończąc tą taką refleksję właśnie przy okazji waszego wybierania się w drodze ku najpierw temu pierwszemu egzaminowi, a później temu drugiemu życiowemu, powiedzmy sobie szczerze, do końca życia, do końca świata człowiek będzie miał problem ze swoim sumieniem, bo będzie miał problem z uznaniem w sobie dobra i zła. Do końca świata będziemy mieć problem z drugim człowiekiem. Właśnie o tyle, o ile on będzie miał problem w swoim sumieniu z uznaniem dobra i zła. I dlatego także, nie potrzeba być na to żadnym prorokiem, do końca świata będą istnieć ci, którzy będą unicestwiani, zakopywani w lesie i tak zostaną na zawsze. I to nie jest żadne proroctwo. się po prostu toczy świat. I dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby siać tutaj pesymizm, żeby was jakiś lęk przed życiem przeniknął, żeby straszyć was jakimś niesamowitym życiem. Nie. Tylko żebyście o tym wiedzieli, z tym się liczyli, analizowali drogi ludzkości, kultury takiej czy innej, chrześcijaństwa czy ateizmu, żebyście śledzili samych siebie, również właśnie pod wpływem czy pod względem własnego sumienia, jak kształtujecie swoje sumienie. Bo w tym będzie się wyrażać życie wasze. A chcę powiedzieć jedno, że dla człowieka sumienia, życie jest piękne, bo wynosi człowieka na szczyty pewnego ideału. Życie jest piękne. I dlatego spotykamy w historii świata nie tylko przestępców, ale spotykamy świętych. A któż to jest święty? Święty to ten, który właśnie odkrył piękność świata, piękność życia. Piękno życia. Mimo, że cierpiał, mimo, że kończył swoje życie w męczeństwie. Dla niego życie było piękne. To jest paradoks. Takie to jest paradoks. I właśnie dzisiaj takie życie się wybieracie. I tego wam właśnie życzę. Abyście w życiu swoim odkrywali piękno. Mimo, że będziecie mieli trudności takie czy inne, przeciwności losu, ale żebyście umieli właśnie mimo wszystko na zasadzie takiego właśnie paradoksu odkryć piękność życia i tego wszystkiego, co nas otacza.